Ik heb een chip ook van een stress, dus. Spotkaliśmy się jeszcze w starym roku, bo tutaj okazje związane z kolędą powodowały to, że nie miałem możliwości z wami się jakoś tak bliżej spotkać. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali wejść sobie w lepsze rozumienie tego, co jest centrum życia chrześcijańskiego. Tym centrum życia chrześcijańskiego jest to, co przed chwilą przeżywaliśmy, czyli Eucharystia. Obecnie jest taki, troszeczkę pojawia się taki problem z porównywaniem. Z porównywaniem, ponieważ w Kościele dopuszczone są dwa ryty Eucharystii. Ryt przedsoborowy i posoborowy. Czyli przedsoborowy, czyli mamy do czynienia z tak zwaną mszą świętą trydencką, oraz posoborowy, czyli Novus Ordo, czyli to, co w tej chwili przeżywamy. Ryt to jest sposób sprawowania. To, w czym teraz uczestniczyliśmy przed chwilą, jest rzeczywiście dopuszczone przez Sobór Watykański II jako pomoc ludziom w lepszym rozumieniu liturgii. To znaczy choćby nawet to, że została msza święta, w mszy świętej dopuszczone zostały języki narodowe, choćby właśnie język polski, tak żebyśmy dobrze rozumieli Eucharystię. Może wygląda to z perspektywy, jeżeli ktoś otarł się o liturgię w rycie trydenckim, mógł jakby dojść do takiego jakby przekonania, że Eucharystia, w której uczestniczymy, jest jakaś prostsza, może uboższa, ale jest tu bardzo duże uproszczenie tematu. Czasem jak rozmawiam właśnie z takimi osobami, to zadaję pytanie dotyczące tego, że w porządku, jeżeli jest prostsza i uboższa, to czy mógłbyś mi wytłumaczyć poszczególne części mszy świętej? Bo jeżeli jest prostsza, to znaczy, że prościej ją zrozumieć. Jeżeli uważasz, że ona jest zbyt prosta, to jeżeli chcesz z niej zrezygnować, to spróbuj wyjaśnić, z czego rezygnujesz. Powiedz, opowiedz poszczególne elementy tej mszy świętej, co one oznaczają. Bo tu nie chodzi o to, abyśmy wchodzili w wielką symbolikę i zatrzymywali się na niej, bo to może być w ten sposób jakby przerost formy nad treścią. To znaczy, że Chrystus chce, żebyśmy spotkali się z Nim osobiście, żebyśmy weszli w relację z Nim samym. Natomiast my, wybierając powiedzmy to, gdzie nam się po prostu podoba, zaczynamy wtedy już nie poszukiwać Jego samego, tylko naszego komfortu. Tego, żebyśmy po prostu dobrze to przeżyli, żeby, może to jest uproszczenie, co teraz powiem, i zgeneralizowanie, ale aby było ciekawiej. Aby było coś, co w tym momencie będzie mnie bardziej interesować, ale czy rzeczywiście pogłębi moją relację z Bogiem? To jest bardzo delikatna granica, bardzo nawet taka czasami subtelna. Na zasadzie, czy ja rzeczywiście poszukuję Jego, żywego, prawdziwego, mówimy o Chrystusie? Czy też rzeczywiście poszukuję czegoś, co jest we mnie, to znaczy mojego egoizmu? To nie jest ocena poszczególnych osób, nie. Tylko to jest pokazanie w pewien sposób pewnej prawdy, to znaczy tego, że musimy stanąć w prawdzie, jeżeli stajemy wobec Eucharystii. Eucharystia rzeczywiście jest centrum całego życia chrześcijańskiego. Mamy problem na przykład z niedzielą, gdzie ze względu na to, że możemy nie rozumieć jej wartości, jesteśmy w stanie nie dopasować do niej naszego dnia, tylko ją dopasować do wszystkich elementów naszej niedzieli. Tymczasem to jest przewrócenie porządku, ponieważ Eucharystia jest wyrazem miłości. Mamy do czynienia z Golgotą wprost. Oczywiście tutaj dokonuje się to wszystko w takiej atmosferze, można by powiedzieć, bezbolesnej. Kościół mówi bezkrwawej. Ale dokładnie każda Eucharystia jest momentem, w którym umiera Chrystus. To nie jest nic zabawnego, ani nic jakiegoś przyjemnego. I ona ma właśnie nam przypominać o tym, że po pierwsze, Bóg ma taką miłość do nas, że oddał swoje życie i że mój grzech wymagał ofiary. I to, co się dokonuje właśnie na ołtarzu każdej niedzieli oraz przed chwilą, w której Eucharystii uczestniczyliśmy, jest właśnie momentem, w którym Syn Boży oddaje się za nas w ręce swojemu Ojcu. Dokładnie przypomina, to nie jest przypomnienie, przepraszam, to jest dokładnie w tym momencie dokonuje się to, co dokonało się 2000 lat temu. To nie ma nic wspólnego z jakimś wspomnieniem na sposób ludzki, typu przypominam sobie, co było w zeszłym roku. Nic podobnego. Tu i teraz się to dokonuje. Dlatego wszystkie elementy i wszystkie symbole, które tutaj występują, tak naprawdę częstokroć może dla nas niezrozumiałe, bo nie mieliśmy takiej katechezy do tego, to jednak one są bardzo istotne. I przez to, że one są tak proste, tak dostępne dla nas, mają też pokazać nam to, że Bóg jest między nami, jest Emanuelem, czyli Bóg z nami. Zwróćmy uwagę, że różnica między Starym Testamentem a tym, co teraz przeżywamy, jest taka, że w Starym Testamencie Arka Przymierza, która zawierała w sobie 10 przykazań Bożych, była w namiocie spotkania oddzielona od ludzi, wprost tam tylko do miejsca najświętszego mógł wejść kapłan i to raz w roku, arcykapłan. Natomiast tutaj mamy tabernakulum, które otwarte na przykład przez kapłana, może podczas Komunii Świętej być przez cały czas otwarte i widzimy wnętrze tego tabernakulum, a w momencie, gdy ksiądz podchodzi do nas z Komunią Świętą, to w naczyniu, czyli puszce, w której trzyma Komunię Świętą, możemy nawet do środka zajrzeć. Wprost nawet to ciało Chrystusa jest nam ukazane naszym oczom. Więcej, zostajemy Nim nakarmieni. Jest tak blisko nas, jak żaden człowiek na ziemi. Zwróćmy uwagę, to jest ta wyjątkowość Boga. Bóg naprawdę doprowadza nas do relacji jak najprostszej, żeby ona nie była relacją, która nas zmusza do czegoś, bo jeżeli zmuszamy samych siebie, to zaraz od tej relacji odejdziemy. Jeśli dwoje ludzi, którzy są w sobie zakochani, są zmuszeni do tego, żeby ze sobą być, to duże prawdopodobieństwo i nawet większość pewności, że za chwilę ich nie będzie ze sobą, bo po co ja mam być na siłę? W związku z tym chodzi o relację miłości, o to, że ja wchodzę w bliski kontakt, w bliską relację, jak najbliższą, jak najprostszą, jak najbardziej spontaniczną, jak najbardziej płynącą z serca. Dlatego Kościół zachęca do tego, abyśmy na przykład w momencie po przyjęciu Komunii Świętej wrócili do ławki i ten czas wykorzystali na taki moment zatopienia się w modlitwie, to znaczy jest tylko On i ja, On, który jest we mnie, i ja, który właśnie Go przyjąłem, nie stojący w jakiejś niegodności wielkiej, bo zawsze będę niegodny. To nie jest moment, w którym ja mam przedstawiać się takiego. To jest moment, w którym ja mam Mu powiedzieć, że Go kocham. To jest moment, w którym najbardziej intymny, w którym On tego oczekuje. To jest ten moment, w którym święty Piotr zostaje trzykrotnie zapytany przez Chrystusa, czy Ty mnie miłujesz, czy Ty mnie kochasz. Panie, ja Cię kocham. Jestem pełen podziwu, że Ty przychodzisz do mnie dzisiaj znowu. Mogę z Tobą być. Mogę być tak blisko Ciebie. Święta siostra Faustyna w dzienniczku zapisała, że któregoś dnia, kiedy jedna z sióstr, gdy wracała z mszy świętej, siostra Faustyna, gdy wracała z mszy świętej rozpromieniona, że przyjęła Pana Jezusa w Komunii Świętej, ta siostra w pewien sposób, próbując nad nią zdominować, syknęła pod nosem, że patrzcie, idzie księżniczka. A siostra Faustyna odpowiedziała istotnie, dlatego, że przed chwilą przyjęłam Pana Jezusa w Komunii Świętej i płynie we mnie krew królewska. To jest ta bliskość. To jest to, co Bóg pragnie uczynić z nas właśnie w momencie, kiedy spotykamy Go w Komunii Świętej, kiedy Go przyjmujemy. Dlatego tak istotny jest to moment i zwróćmy uwagę, że nawet w Wielkim Poście tu u nas w Kościele wprowadziliśmy od kilku lat z księdzem proboszczem właśnie to, że podczas pieśni, podczas uwielbienia, czyli tego momentu po Komunii Świętej, jest milczenie, nie ma pieśni. Dlatego, że chodzi o tą ciszę, która nie jest ciszą, która ma nas paraliżować, tylko to jest ten moment właśnie, żebyśmy zwrócili uwagę, że porozmawiać z Bogiem, On czeka na nas, On czeka, żebyśmy po prostu z Nim pobyli. Nawet jeżeli do Niego nic nie powiemy, to nawet to, że ja po prostu z Tobą poklęczę czy posiedzę, skupię się, że jesteś we mnie. Po prostu Cię poadoruję we mnie, czyli pobędę z Tobą. To jest moment, w którym ja mam do czynienia z żywym i prawdziwym Bogiem, który przychodzi co prawda pod postacią chleba i wina, ale przychodzi jako Bóg prawdziwy i żywy. To nie jest symbol, to jest żywy, to jest realny, prawdziwy, namacalny, nie ma innego. Jesteśmy w stanie, jesteśmy nauczeni tego, żeby w Komunii Świętej przyjmować Pana Jezusa pod postacią chleba. Kościół uczy, że Chrystus jest tak naprawdę obecny w każdej cząstce, czy to chleba, czy też wina. Święty Tomasz z Akwinu, próbując właśnie wytłumaczyć, aby nie doszło do pewnego rodzaju przesady w Kościele, mówił o tym, że Chrystus jest obecny właśnie w cząstce chleba do momentu, do którego, znaczy do takiej cząstki, którą jesteśmy w stanie zobaczyć. Jemu nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili w skrupulanctwo. Dlatego szanujemy rzeczywiście Eucharystię i kapłan posługując przy okazji rozdzielania Komunii Świętej ma ministranta, który towarzyszy mu z pateną, a później tą patenę czyści. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, że jeżeli przyjmujemy Pana Jezusa pod postacią chleba, a nie przyjmujemy pod postacią wina, to nie umniejsza to temu spotkaniu. Kościół mówi, że przyjmując ciało Chrystusa, przyjmujemy całego Chrystusa. Kościół rzeczywiście spowodował tą sytuację, że jakby odsunął, nie odsunął, może rozdzielił Komunię Świętą właśnie pod postacią chleba, pod postacią wina, ze względów praktycznych też w pewien sposób. Kiedyś miałem takie doświadczenie, dla mnie dlatego to jest takie dość trudne, mianowicie będąc na jednej z mszy świętej z jakimś charyzmatykiem, nie przyszedłem tam specjalnie po to, tylko po to, żeby posłużyć tam choćby w spowiedzi świętej, zaproszony zostałem do udzielania Komunii Świętej i przestraszyłem się, bo tu mieliśmy do czynienia z ogromną halą. To było w Warszawie. Z ogromną halą, w której było mnóstwo ludzi. Nie posiadano naczyń na podwójną Komunię Świętą, czyli na ciało i krew jako jedno naczynie. Tylko posiadano kielich z krwią pańską oraz puszkę z Komunią Świętą, czyli z ciałem pańskim. I no niestety tak się stało. Dla mnie do dziś jest to coś, co mnie ogromnie boli. Bo podczas rozdzielania Komunii Świętej byliśmy w różnych miejscach tej hali, więc było dwóch księży. Mnie osobiście w takich okolicznościach, nie w okolicznościach ilości ludzi, tylko w okolicznościach, kiedy mam do czynienia z krwią pańską, która narażona jest na to, że zaraz może coś się z nią stać, zaczynają trzęść mi się ręce i rzeczywiście wtedy tak było. I doszło do sytuacji takiej, w której Komunia Święta, ciało Pana Jezusa, zanurzone w krwi pańskiej, spadło na ziemię. Spadło na ziemię na chodnik, czyli dywan, wydeptany przez ludzi, który był w tym wszystkim rzeczywiście cały w piasku i ziemi. Jest to sytuacja bardzo trudna dla kapłana, ze względu na to, że prawo kanoniczne uczy nas, że to miejsce należy dokładnie wyczyścić. Dlatego na przykład zwróćmy uwagę, że kapłan sam podnosi, jeżeli spadnie nam ciało pańskie na ziemię, sam podnosi. Nawet nie ministrant, bo on nie jest do tego, to kapłan sam podnosi. Jeśli ono jest czyste, sam spożywa tą Komunię Świętą, a jeżeli w jakikolwiek sposób na przykład się zabrodziło, składa do tego naczynka złotego, które stoi pod tabernakulum, po waszej prawej stronie, takie malutkie złote, nazywa się waskulum. Z wodą, tam kapłan odkrywa po Komunii Świętej, płucze ręce, palce z tych cząstek Pana Jezusa, a później tą wodę, kiedy po jakimś czasie wylewa się w godne miejsce. Gdy tam znajduje się Komunia Święta, właśnie tak położona po takim upadku, wtedy tą Komunię Świętą, bo ciało pańskie, to znaczy obecność Chrystusa pod postacią chleba jest do tego momentu, w którym mamy jeszcze do czynienia z chlebem. Kiedy wkładamy taki opłatek, w tym momencie ciało pańskie do wody, ono się rozpłynie. W pewnym momencie zostanie już tylko i wyłącznie po prostu pewnego rodzaju jakaś taka substancja w postaci pewnego rodzaju, przepraszam za określenie, papki. Ale nie mamy do czynienia już wtedy z obecnością Chrystusa. I to miejsce, tą rzecz wlewa się właśnie do godnego miejsca. Natomiast tutaj oczywiście są te momenty, w których czasem może słyszeliście o tak zwanych cudach eucharystycznych. Czyli czasem właśnie ta Komunia Święta, która upadła, a została właśnie włożona do waskulum, później włożona do tabernakulum. Czasem zdarza się tak, że mamy do czynienia z momentem, gdy na niej pojawia się coś czerwonego, a po badaniach okazuje się, że mamy do czynienia z krwią ludzką. Ale to już są takie rzeczy szczególne, w których Pan Bóg próbuje przekazać nam dowód tego, że jest obecny w Eucharystii jako świadomość taką praktyczną. Jednak nie o tym chciałem powiedzieć, tylko mówię o tej sytuacji związanej właśnie z tą Komunią Świętą na tym wydarzeniu. Dla mnie to jest trudne wydarzenie i dlatego, gdy mam pewność tego, że Komunia Święta zostanie uszanowana, na przykład w danej grupie, w społeczności, typu mieliśmy jakiś czas temu mszę świętą z ministrantami, są do tego przygotowani, jest wyjaśnione im dokładnie, na czym polega ta Komunia Święta. To znaczy, że dlaczego dzisiaj jest udzielana Komunia Święta pod obiema postaciami, czyli chleba i wina, i że tak naprawdę mamy do czynienia nie z jakąś ciekawostką, że dzisiaj przyjmiecie po prostu odrobinkę wina, tylko że to jest prawdziwy i żywy Chrystus, więc jeżeli są tak przygotowani i mamy możliwość także, i mam możliwość także widzieć, że jest to niewielka grupa i dzięki temu po prostu zostanie to uszanowane i nic się nie stanie, wtedy rzeczywiście ja sam, nie jako kapłan, decyduję się na taką Komunię Świętą. Wtedy nie pamiętam, co zrobiłem z tą hostią, na pewno ją podniosłem. Nie miałem możliwości, aby podejść do tego dywanu i ją oczyścić z krwi pańskiej, ale dla mnie to było trudne doświadczenie. Mówię to po to, żebyście mieli tę świadomość właśnie, dlaczego kapłan przyjmuje Komunię Świętą pod obiema postaciami, a my przyjmujemy pod jedną. Nie ma tu umniejszenia Komunii Świętej. Przyjmując ciało Pana Jezusa pod postacią chleba, przyjmujemy całego żywego Chrystusa. Chciałbym pomalutku, bo to nie dzisiaj akurat, ale chciałbym, żebyśmy ten wstęp, który w tej chwili jest, żeby był takim wstępem, abyśmy mogli powolutku poznawać sobie elementy mszy świętej. Cała msza święta składa się z pięciu takich części. Obrzędy wstępne, czyli to, co dokonuje się na samym początku. Później mamy do czynienia z liturgią czytań, to znaczy dokładnie liturgią słowa. Następnie jest liturgią eucharystyczną, w której centrum jest przeistoczenie, czyli moment, w którym kapłan pokazuje nam prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Czwartą to obrzędy Komunii Świętej. I piątą obrzędy zakończenia. Będziemy sobie powolutku przez to przechodzić, tak żebyście zobaczyli piękno tej liturgii. Żebyście zobaczyli, że nie jest to coś, co jest umniejszone, obdarte, jakieś powiedzmy, nie wiem, powiedzmy uboższe. Właśnie nie. Bo nie jest to kwestią, ilości tego wszystkiego. Tylko chodzi o to, żeby ta prostota przyprowadziła nas do samego Chrystusa. On jest centrum. Żeby Eucharystia była dla nas centrum dnia, na przykład Pańskiego w postaci niedzieli. Żebyśmy to do niej dopasowywali swoje wyjazdy, swoje plany, swoje spotkania, a nie odwrotnie. Żebyśmy zobaczyli w tym wszystkim, że to jest wyraz miłości samego Boga. Więc chciałbym, żebyśmy dali się wprowadzić właśnie w tą tajemnicę Eucharystii. Tajemnicę, kiedy Chrystus zaczyna po prostu oddawać się w ręce Ojca za nas. Dalej, do samej Eucharystii warto, żebyśmy zwrócili uwagę, że jesteśmy zaproszeni, aby przyjść konkretnie z naszymi sprawami. To znaczy z naszymi intencjami. Jesteśmy nauczeni tego, że kapłan na przykład podaje nam intencję, w której sprawuje Eucharystię i której intencji zaprasza nas, żebyśmy się modlili także. Bo to nie jest tylko modlitwa samego kapłana, ale wszystkich nas tu obecnych, czy obecnych w danym momencie w Eucharystii. Ale nie zapominajmy, że Chrystus chce słuchać naszych próśb także. Więc warto uświadomić sobie, że sakramenty święte, które przyjmujemy, można przyjmować także w konkretnej intencji. Przystępuję do spowiedzi świętej na przykład. Chcę Panie Jezu ofiarować tę spowiedź świętą w takiej czy takiej intencji. Przystępuję do mszy świętej, więc w tej mszy świętej pragnę Ci Panie Jezu powierzyć na przykład taką sprawę, która jest we mnie. I dzisiaj tą Eucharystię i Komunię Świętą, którą przyjmę, chcę ofiarować w tej intencji. Jest to o tyle ważne, że w momentach takich dość szczególnych, jak na przykład jeszcze o tym będziemy mówić, jak modlitwa kapłana na samym początku, która nazywa się kolektą, mamy do czynienia z tym, że kapłan zbiera wszystko w modlitwie jednej, to znaczy wszystkie nasze intencje, z którymi przychodzimy. Albo też moment, w którym mamy do czynienia z procesją z darami, czyli liturgią już eucharystyczną, przygotowaniem darów, kiedy kapłan modli się, patenę podnosi i modli się: błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. I ten moment właśnie jest momentem, w którym my na tej patenie składamy te nasze intencje. Składamy też siebie po to właśnie, żeby Chrystus mógł moje ciało, moje życie przemienić w siebie. Żeby tak, jak siostra Faustyna powiedziała, to we mnie płynęła krew królewska i żebym ja odnowił w sobie świadomość tego, że jestem dzieckiem samego Boga. To jest ten moment. Zwróćmy uwagę, te wszystkie sprawy są dla Chrystusa ważne i Kościół je mocno wpisuje właśnie w Eucharystię. Kościół wpisuje je po to, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy niemymi świadkami. Nie jest to, mówiąc brutalnie, teatr jednego aktora w postaci właśnie kapłana. On jest naszym przedstawicielem, tak. On jest, jak będziemy słuchać później, jest wyrazicielem tego, że mamy do czynienia z żywym i prawdziwym Chrystusem wśród nas, który właśnie jest obecny w osobie kapłana. Bo kapłan w tym momencie sprawujący Eucharystię jest tym, który nazywany jest Alter Christus, czyli drugi Chrystus. To właśnie w nim obecny jest Chrystus. To nie kapłan sprawuje tę Eucharystię, tylko to sprawuje sam Chrystus. My widzimy kapłana, ale dlatego też chodzi o to, żeby nam on nie zasłaniał nie tylko przez swoje zachowanie, ale żebyśmy my tutaj obecni nie skupiali się na nim, jak wygląda, jak się zachowuje, tylko tak naprawdę widzieli Jego, to znaczy Chrystusa. Dlatego On później głosi Słowo Boże tutaj, odczytuje Ewangelię i wyjaśnia nam w homilii. I chodzi o to, abyśmy nie skupiali się na tym, że pięknie powiedział ksiądz, tylko co powiedział do mnie Chrystus. I że ufam temu, co powiedział kapłan, dlatego że wiem, że Chrystus przez niego będzie działał we mnie. Powolutku będziemy to poznawać, bo zobaczycie sytuację tych początkowych gestów, które kapłan też wykonuje, a które nie są bez znaczenia, a do których się przyzwyczajamy, będąc właśnie na Eucharystii. Więc niech ten wstęp trochę zachęcający, taki zapraszający, niech nam pozostanie. A zapraszam właśnie do tego, żebyśmy mogli powolutku poznawać, tak abyście byli coraz bardziej świadomi tego. Ale chciałbym, żebyście też przez ten wstęp mogli zobaczyć, że jest w tym piękno, nie ubogość. Że jest w tym dobro i Chrystus nas zaprasza do tego, byśmy byli coraz bardziej świadomi. Ale tak jak mówię, nie chodzi o ciekawość, o zaspokojenie swojej ciekawości. Nie chodzi o to, żeby mi było wygodnie. Nie chodzi o to, abym ja sobie dobierał takie czy inne elementy. Chodzi o spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem, który jest w najskromniejszym kościółku obecny, w najbardziej prostej sprawowanej Eucharystii, może i przez jakiegoś kapłana, który nie do końca może nam pasuje. Ale właśnie pokora Boga jest tak niesamowita, że On potrafi takim nawet człowiekiem się posłużyć po to, żeby to właśnie swojemu ludowi dać siebie w Komunii Świętej, żeby do swojego ludu powiedzieć, żeby właśnie swój lud zaprosić do tak bliskiej relacji, relacji niesamowitej miłości. Więc życzę wam, żebyście coraz bardziej, nie tylko przez to, co będziemy mówić, ale także przez odkrywanie właśnie waszej obecności na Eucharystii, mogli doświadczać Jego miłości, żebyście coraz bardziej rozmiłowali się właśnie w tej Eucharystii, w tym spotkaniu z Nim samym. Tego wam życzę, dużo siły i błogosławieństwa Bożego na ten miesiąc. I do zobaczenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.